Lux in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Mamy za sobą 850 odcinków z cyklu Lux in Altum na temat życia duchowego. Cykl ten na antenie Radia Maryja i telewizji Trwam emitowany jest od stycznia 2003 roku. Ostatnich 145 odcinków poświęciliśmy tematyce pobożności katolickiej podejmowanej od sierpnia 2016 roku. Zamykając tę część cyklu, chciałbym dokonać pewnego podsumowania. Poświęcenie tak dużej ilości czasu na omówienie pobożności, której i tak nie wyczerpaliśmy, świadczy, że jest to bardzo ważny wymiar naszej katolickiej duchowości. Nie można więc jej lekceważyć, tym bardziej, że jest ona przedmiotem uwagi Urzędu Nauczycielskiego Kościoła. Wielokrotnie przywoływałem bowiem w naszych rozważaniach dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii wydane przez Kongregację do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów w grudniu 2001 roku. We wstępie do tego obszernego dokumentu czytamy, że w następstwie soborowej odnowy liturgicznej stan chrześcijańskiej pobożności ludowej w różnych krajach i na podłożu różnych tradycji lokalnych jest bardzo zróżnicowany. Nie sposób więc omówić wszystkich form pobożności, jakie są podejmowane przez gorliwych katolików. Chcę jednak przypomnieć, że według przyjętej przeze mnie metody to wielkie bogactwo form omawiałem najpierw od strony podmiotowej, a więc pod kątem ich oddziaływania na wierzącego, na jego poznawanie wiary, przeżywanie i postępowanie. W drugiej części rozważań starałem się pokazać formy pobożności od strony przedmiotowej, grupując je wokół osoby Chrystusa, Maryi i świętych. W Kościele katolickim mamy zatem trzy zasadnicze, tradycyjne nurty pobożności: chrystologiczną, maryjną i hagiologiczną. W nurcie chrystologicznym na pierwszym miejscu trzeba postawić liczne przejawy pobożności eucharystycznej, które wyrastają z liturgii i do niej prowadzą. Następnie są formy pobożności pasyjnej, skupione na rozpamiętywaniu zbawczej męki Chrystusa Pana. Dalej jest pobożność wynagradzająca z kultem serca Pana Jezusa w centrum. Dopełnia ją stosunkowo nowa co do formy pobożność miłosierdziowa, która wyraża się nie tylko w błaganiu o Boże miłosierdzie, szczególnie koronką odmawianą zwykle o godzinie 15, ale także w licznych dziełach miłosierdzia, o których przypomniał papież Franciszek z okazji obchodzonego niedawno nadzwyczajnego jubileuszu miłosierdzia. W polskiej duchowości ważną rolę odgrywa pobożność maryjna, której wciąż trzeba poświęcać wiele uwagi. Istnieje bowiem realne niebezpieczeństwo z jednej strony lekceważenia jej pod coraz silniejszym wpływem różnych nurtów protestantyzujących oraz laickich, a z drugiej przeceniania jej ze szkodą dla zasadniczego nurtu pobożności chrystologicznej. Trzeci nurt pobożności, jaki możemy zaobserwować w Kościele w Polsce, to wciąż żywa cześć dla świętych oraz bliskich zmarłych. Ten rodzaj pobożności nazywam pobożnością hagiologiczną, od greckiego słowa hagios, to znaczy święty. Ważną jej częścią, jak wspomniałem, omawianą ostatnio, jest cześć dla zmarłych, którą roboczo w mojej pracy akademickiej nazywam pobożnością funeralną, od łacińskiego słowa funus, które oznacza pogrzeb lub pochód pogrzebowy. W tej rozległej palecie form pobożności nie widać bezpośredniego odniesienia do Boga Ojca i Ducha Świętego. Nie znaczy to jednak, że taka pobożność nie istnieje. Jeśli jest pod tym względem pewien niedosyt, to ma on swe źródło w historii duchowości, jak również jest wynikiem zbyt powierzchownego ujmowania liturgii, gdzie zarówno boska osoba Syna, jak i Ducha są stale obecne i otaczane czcią. Na potwierdzenie tego wystarczy uważniej prześledzić teksty mszalne, by zauważyć, że celebracja Eucharystii jest zwróceniem się do Ojca w Duchu Świętym. Sprawując mszę świętą, Kościół ofiarowuje Bogu Ojcu ofiarę Jego Syna Jezusa Chrystusa. Ponadto w każdej naszej modlitwie liturgicznej i prywatnej zwracamy się do Boga naszego Ojca i wzywamy Ducha Świętego. To prawda, że w wymiarze pobożności niewiele mamy form kultu pierwszej i trzeciej osoby boskiej. Niemniej jednak w ostatnich dziesięcioleciach nasilają się tendencje, by bardziej podkreślać ich obecność w naszej duchowości. Naprzeciw tym dążeniom wychodził święty Jan Paweł II, który w swoim nauczaniu akcentował przede wszystkim trynitarny wymiar duchowości chrześcijańskiej. Przypomnijmy, że spośród 14 jego encyklik 3 poświęcone są poszczególnym osobom Przenajświętszej Trójcy. Boga Ojca, bogatego w miłosierdzie, ukazał w encyklice Dives in Misericordia. O Chrystusie Zbawicielu Człowieka uczył w programowej dla swego pontyfikatu encyklice Redemptor Hominis. Zaś Duchowi Świętemu poświęcił encyklikę Dominum et Vivificantem. W adhortacjach na przykład oświeckich pod tytułem Christi Fidelis Laici, o kapłaństwie Pastores Dabo Vobis i życiu konsekrowanym Vita Consecrata, papież konsekwentnie wskazywał na Boga Ojca i całą Przenajświętszą Trójcę jako źródło świętości i życia duchowego, które udzielane jest ochrzczonym przez Ducha Świętego. Być może dzięki tej podstawie doktrynalnej w najbliższych dziesięcioleciach rozwijać się będą nowe formy pobożności paterologicznej, czyli odnoszące się do Boga Ojca, jak i pneumahagijnej, czy pneumatologicznej, dotyczącej Ducha Świętego. Już teraz bowiem obserwujemy pewne tendencje w tym względzie, które będą wymagać czujności ze strony Urzędu Nauczycielskiego Kościoła i wnikliwej refleksji teologów. Zawsze bowiem, gdy oddolnie rodzą się nowe formy pobożności, istnieje pewne niebezpieczeństwo przeceniania prywatnych objawień oraz subiektywnych doznań duchowych ze szkodą dla podstawowego źródła wiary, jakim jest Pismo Święte czy tradycja. Jeśli chodzi o oddolny kult Boga Ojca, to pojawił się on już na początku XVII wieku we Francji i w Hiszpanii. Kościół jednak nie wyraził wtedy aprobaty dla jego upowszechniania. Ostatnio odżył pod wpływem prywatnych objawień siostry Eugenii Elisabetty Ravasio, nowicjuszki w Zgromadzeniu Sióstr Misjonarek Matki Bożej Apostołów. Miały one miejsce w 1932 roku w Anisio koło Lyonu we Francji. Mimo iż orędzia spisane w dwóch zeszytach po łacinie zaaprobował miejscowy biskup, po kilkunastu latach zostały one zakwestionowane przez stolicę apostolską. Siostra Ravasio otrzymała zakaz szerzenia kultu Boga Ojca i nakaz zniszczenia wszystkich oryginalnych zapisków. Na szczęście po 30 latach przyjaciołom i współpracownikom siostry udało się odnaleźć wcześniejsze kopie spisanych przez nią orędzi, które następnie zostały przetłumaczone na wiele języków i opublikowane, także po polsku. Obecnie naukę o pierwszej osobie boskiej, Trójcy, szerzą związane z tymi objawieniami nowe zgromadzenia zakonne. Powstają też kościoły i kaplice pod wezwaniem Boga Ojca Miłosierdzia. Wszystko wskazuje na to, że w niedalekiej przyszłości można będzie mówić o nowej, rozpowszechnionej formie pobożności, która, jak nierzadko bywało w przeszłości, będzie miała znaczący wpływ na liturgię, która jest oficjalnym wyrazem kultu całej wspólnoty wierzących. Natomiast wspomniana pobożność pneumatologiczna, szczególnie po Soborze Watykańskim II, stała się faktem w Kościele, choć co do form zasadniczo przekracza dotychczas znane ramy pobożności ludowej. Obserwujemy bowiem nie tyle pojawienie się nowych, dających się spisać modlitw, specyficznych nabożeństw czy innych praktyk, co raczej zupełnie nowy styl życia wiernych, szczególnie wrażliwych na tajemnicze działanie Ducha Świętego. Najbardziej czytelnym przejawem pobożności hagiologicznej jest powstawanie różnych zrzeszeń katolików świeckich, skupiających głównie ludzi młodych. W zrzeszeniach tych akcent spoczywa na dzieleniu się osobistym doświadczeniem wiary. Znajduje to wyraz m.in. w spontanicznych modlitwach, nierzadko będących przejawem ksenoglosji, czyli mówienia w obcych, nieznanych sobie na co dzień językach, czy też w wypowiadaniu proroctw i w wielu innych formach i gestach. Właśnie tego rodzaju modlitwie towarzyszą też specyficzne gesty, jak unoszenie rąk, kołysanie całego ciała, czy jakieś elementy tańca, jak na przykład klaskanie. Choć obserwuje się liczne owoce pobożności hagiologicznej w postaci ożywienia życia duchowego, zakorzenienia w kościele i liturgii, to poważny niepokój budzi bezkrytyczne przyjmowanie przez te środowiska treści doktrynalnych, a nawet konkretnych praktyk oraz zwyczajów pochodzących z protestantyzmu czy nurtów niechrześcijańskich, a niekiedy wprost ezoterycznych. To wszystko wymaga otwartości i posłuszeństwa wobec Kościoła ze strony tych środowisk, zaś ze strony Urzędu Nauczycielskiego Kościoła wymaga to dojrzałej refleksji, aby dokonując właściwego rozeznania duchowego, mądrze łączyć to, co stare, z tym, co nowe. Wytyczne w tym względzie wydała Kongregacja Nauki Wiary w liście pod tytułem Juvenescit Ecclesia na temat relacji między darami hierarchicznymi a charyzmatycznymi dla życia i misji Kościoła z 15 maja 2016 roku. Do tej tematyki powrócimy za jakiś czas, gdy omówimy w ciągu najbliższych miesięcy duchowość powołań eklezjalnych, czyli duchowość kapłańską, duchowość życia konsekrowanego i duchowość laikatu.